Drodzy bracia i siostry, rzadko jesteśmy świadkami chrztu dorosłych. Najczęściej, jak zdarzy się, że jesteśmy w niedzielę w kościele albo przeżywamy chrzest własnej rodziny, to jesteśmy świadkami chrztu małych dzieci. Kiedy rodzice i chrzestni przynoszą małe dziecko, nieświadome tego, co się dzieje, do księdza, do kościoła, aby je ochrzcić. I przez to, że wiemy, jak to wygląda, często nie uświadamiamy sobie różnicy, jaka jest w tym wstępnym dialogu, kiedy chrzcimy małe dzieci, a kiedy chrzcimy dorosłych, świadomych, takich, którzy wybrali to sami, przygotowali się w czasie katechumenatu do chrztu. Nie dostrzegamy właśnie, czym różni się ten dialog. On jest bowiem inny. O co innego pyta ksiądz rodziców i chrzestnych, kiedy przynoszą małe dziecko. A trochę inny jest ten dialog, kiedy staje dorosły człowiek, mężczyzna, kobieta i chce się ochrzcić. Najpierw kapłan mówi: proszę, aby kandydaci przedstawili się naszej wspólnocie. I wtedy kandydat, kandydatka musi powiedzieć swoje imię. Jak się nazywasz? I ona mówi imię. Jan, Agnieszka, Piotr. To jest imię jego chrztu. Wtedy kapłan pyta: o co prosisz Kościół Boży? Kandydat odpowiada: o wiarę. Potem kapłan pyta: a co ci daje wiara? I on odpowiada: życie wieczne. Następują potem obrzędy chrztu dorosłych i kapłan pyta: czy jesteś gotowy wejść dzisiaj za przewodem Chrystusa na drogę wiary? No i ten, kto chce być ochrzczony, odpowiada: jestem gotowy. Przytaczam ten dialog, który w najbliższą noc Wigilii Paschalnej odbędzie się w bardzo wielu kościołach w Polsce, gdzie wiele osób dorosłych, mężczyzn i kobiet zostanie ochrzczonych, włączonych do naszej wspólnoty katolickiej. Zwróćcie uwagę, że kiedy kapłan pyta, o co prosisz Kościół Boży, to oni nie odpowiadają o chrzest. Oni odpowiadają o wiarę. A co ci daje wiara? I tu jest przepiękna odpowiedź, która dotyczy oczywiście także i nas. Wiara mi daje życie wieczne. Warto zastanowić się nad tym prostym dialogiem. On bowiem pochodzi ze starożytności. Obrzęd chrztu dorosłych to był oczywiście obrzęd opisany i w dziejach apostolskich, i w pierwszych pismach chrześcijańskich, kiedy nawracały się na wiarę w Chrystusa całe rodziny. I apostołowie, i ich uczniowie właśnie chrzcili dorosłych ludzi. Ta odpowiedź "przychodzę prosić o wiarę" pokazuje nam, że można niestety realizować sakramenty z mocy tradycji, przyzwyczajenia, pewnego kodu kulturowego, ale może się to dokonywać bez wiary. I my wiemy ze smutkiem, że niestety tak jest, że można przyjąć i realizować gesty i treści sakramentalne, ale tam nie ma wiary. Ta wiara jest niezbędna, ponieważ sakrament w najprostszej definicji, w najprostszej katechizmowej, którą każdy z nas zna, to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Te widzialne znaki są konieczne, ponieważ my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy poznają świat przez zmysły. Nie mamy innego poznania świata. Nie mamy wglądu w świat samym intelektem. Potrzebujemy zmysłów, potrzebujemy słuchu, potrzebujemy wzroku, potrzebujemy węchu, dotyku. Genialnie ujął to Arystoteles wiele wieków temu. Nie ma niczego w intelekcie, czego pierwej nie byłoby w zmysłach. Potrzebujemy świata, aby nas dotknął, żeby zrozumieć jego treść. I Kościół jest wierny tej prostej zasadzie. Nie ma sakramentów bez materii, bez wody, bez chleba, bez oleju. Nie ma tego. To musi być. Ale to jest materia, która w odpowiedniej formule modlitwy i znaków, które muszą być ściśle określone przez Kościół, w tej właśnie formule czyni rzeczy niewidzialne. Stąd ta prosta definicja, ale bardzo głęboka. Czym jest sakrament? Widzialny znak niewidzialnie działającej łaski. Ale żeby przyjąć to, co niewidzialne, wyrażone w znakach zewnętrznych, chleba, wody, oleju, musimy mieć wiarę. Czy sakrament działa bez wiary? Działa w mocy operacji, tak. Kiedy niewierzący ksiądz odprawia mszę świętą i wszystkie formuły realizuje tak, jak to jest mszale i tak, jak uczy tego Kościół, następuje konsekracja chleba i wina, oczywiście. Ponieważ on to robi nie swoją mocą, nie mocą swojej wiary, ale mocą Kościoła. Natomiast wiara przemienia go lub jej brak nie przemienia go wewnętrznie. Dlatego tak ważne jest to pytanie: o co prosisz Kościół Boży? Człowieku, który chcesz być ochrzczony, pyta kapłan w imieniu Kościoła. O wiarę. Chcę mieć wiarę, że to, co dzieje się w Kościele, jest widzialne, ale de facto treść tego przemienia mnie i dotyka mocą niewidzialnej łaski. Po co ci to? Co ci to daje? I tu jest istota zrozumienia tego, czym w ogóle są sakramenty, dlaczego są nam potrzebne i czym jest Kościół. Życie wieczne. Bez przekonania o tym, że po śmierci jest egzystencja ludzka, cały ten teatralny spektakl Kościoła nie ma znaczenia i nie ma sensu. On ma sens wtedy i tylko wtedy, kiedy jesteśmy w duchu wiary głęboko przekonani, że nasza kondycja tu na ziemi, nasze bycie tu na ziemi jest ograniczone czasem, ale śmierć nie jest kresem tej kondycji i tej egzystencji. Jest przejściem, a inaczej mówimy, jest bramą, przez którą każdy musi przejść, każdy. Ponieważ nie ma człowieka, który żyłby wiecznie. Wszyscy, nawet najmocniejsi, najbogatsi, mający największą władzę i siłę, wszyscy w pewnym momencie ulegają tej przemożnej sile, jak mówił święty Franciszek, siostry ciała naszego, śmierci. Jej pocałunek kończy egzystencję, ale tu na ziemi. Właśnie wiara daje nam przekonanie, że po śmierci jest inny rodzaj egzystencji, inny rodzaj życia. Ale jakość tego życia zależy od tego, co się dzieje tu na ziemi. To, co mówię, jest dla każdego z nas oczywiste. Pamiętamy to z lekcji religii, pamiętamy to z katechizmu. Ale warto przypomnieć sobie czasem takie podstawowe rzeczy, żeby zrozumieć, że kiedy wspominamy dzisiaj początek Nowego Testamentu, w takim znaczeniu początek sakramentalnego uobecnienia się Chrystusa na ostatniej wieczerzy, początek Paschy, która już nie jest Paschą Starego Testamentu, a staje się Eucharystią, czyli Paschą Nowego Testamentu, to właśnie po to żebyśmy zrozumieli, iż bez tego nie ma życia wiecznego. Że 2000 lat temu w tej małej wspólnocie 12 uczniów Jezus przekazał im i ich następcom szczególny dar, chleb życia wiecznego, swoje własne ciało i swoją własną krew. Jest to tak trudne, że na każdej mszy świętej po słowach konsekracji wszyscy mówimy: oto wielka tajemnica naszej wiary. Że ten zwykły, prosty chleb, pachnący chlebem, smakujący jak chleb, i to wino, pachnące jak wino i smakujące jak wino, na ołtarzu stają się ciałem i krwią Chrystusa, stają się żywym Bogiem. Jeśli więc dzisiaj przypominamy sobie i uobecniamy tę tajemnicę, to właśnie po to, żeby zrozumieć, że otrzymaliśmy chleb na życie wieczne, jak pięknie mówi Ewangelia. Otrzymaliśmy dar, który dotrwał do naszych czasów. Dar, który jest ściśle skorelowany z wyborem uczniów, apostołów, jako przekazicieli tego daru. Stąd tajemnica Eucharystii nierozerwalnie związana jest z tajemnicą kapłaństwa i te dwa sakramenty od siebie zależą. Jeśli nie ma kapłanów, nie ma i nie będzie Eucharystii. Jeśli nie ma Eucharystii, nie będzie ostatecznie kapłaństwa. Spróbujmy zatem dzisiaj po pierwsze wyrazić ogromne dziękczynienie za to, że dzięki rodzicom, chrzestnym, nauczycielom, katechetom, przyjaciołom, tym, którzy nas kochali, otrzymaliśmy dar wiary. Czasem może nastąpiło to powoli, dojrzewaliśmy do tego, do zrozumienia, do przyjęcia tego daru. Ale powtórzylibyśmy, o co chcesz prosić w Kościele? O wiarę. Po co ci wiara? Chcę żyć wiecznie. Chcę mieć życie wieczne. Warto za to podziękować. Po drugie, że dzięki tej wierze niektórzy ludzie, niektórzy mężczyźni podejmują trud przygotowania, a potem z pokorą przyjęcia sakramentu kapłaństwa, aby realizować właśnie dar Eucharystii, dar spowiedzi, dar ofiarowywania ludowi Bożemu widzialnych znaków niewidzialnej łaski. I po trzecie, spróbujmy z głęboką pobożnością modlić się, abyśmy nigdy nie byli świadkami tego, iż będziemy głodni Eucharystii, ponieważ jej nie będzie w tym świecie, w którym żyjemy, przez brak kapłanów. Trzeba to sobie dzisiaj uświadamiać i trzeba ten właśnie wymiar realizować w duchu modlitewnym. Dziękczynienie za dar wiary. Zrozumienie, czym jest Kościół jako jedyny i właściwy szafarz sakramentów świętych, niewidzialnej łaski, która daje nam życie wieczne. I po trzecie, abyśmy zawsze z miłosierdzia Bożego mieli tutaj, w naszym kraju, w Polsce, możliwość przychodzenia do ołtarza. I aby byli ludzie, którzy wybiorą tę drogę, aby sprawiać, iż na ołtarzu dokonuje się wielka tajemnica wiary i aby karmili nas ciałem i krwią Chrystusa. Wszystko inne, ostatecznie trudne i dramatyczne pytania i sprawy, które musi przeżyć każde pokolenie, każde. Nasze nie jest wyjątkowe. Każde pokolenie ma swoje krzyże, cierpienia, trudności, kłopoty, wyzwania. Każde. Żebyśmy właśnie w tym naszym pokoleniu, w którym przyszło nam żyć, mieli ten dar, to źródło mocy łaski, dzięki temu, że wciąż na ołtarzu dokonuje się ostatnia wieczerza. Amen.
Następuje teraz obrzęd umycia nóg wybranym 12 mężczyznom, którego dokona ksiądz biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy naszej diecezji. Obrzęd ten, przywołujący scenę z Wieczernika, oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć.